To uwielbienie skłaniało nas w szczególny sposób, aby doświadczać, poznawać i przypominać sobie świętego Boga. Tak to gdzieś przynajmniej ja trochę odbierałem. Może byliśmy w innych miejscach, ale wierzę, że jakaś część tego uwielbienia wskazywała na świętego Boga. Jak się dzisiaj zastanawiałem, początek tak zwanego weekendu majowego, piękna pogoda, zgromadzenie Kościoła. Czy Kościół się zgromadzi? Oczywiście, że tak. Kościół zawsze się zgromadza. Dziękuję wam wszystkim, że przybyliście na nasze dzisiejsze, wieczorne, czwartkowe nabożeństwo. Chciałbym już przejść do tematu mojej usługi. Jest on krótki i brzmi on następująco. Nieustannie napieraj do przodu. Tak ciekawie. Tak sobie nazwałem dzisiejszy temat mojej usługi. Myślę, że wiemy, co to oznacza słowo nieustannie. I raczej nie potrzebujemy definicji słownikowej, żeby wiedzieć, co to znaczy to słowo. Ale zastanawiam się, czy wiemy, co to znaczy słowo napierać. Ja stwierdziłem, że sobie skorzystam z Google'a, wpiszę sobie w wyszukiwarce i zobaczę, co się kryje pod definicją napierania. Napieranie. Co ono oznacza? Mocno nacisnąć na coś. Zaatakować. Uparcie, natarczywie dopomnieć się o coś. Czyli w skrócie napieranie jest biblijne. Napieranie jest biblijne. I jeśli nam na czymś w życiu zależy, przeważnie jesteśmy zdeterminowani do tego, aby osiągnąć jakiś cel. Jeżeli tobie i mi na czymś w życiu zależy, przeważnie podejmujesz jakieś wszelkie możliwe środki, formy, skupiasz się na tym, aby osiągnąć swój cel. Czyli co ciebie i mnie może w tym momencie definiować? Jedno ze słów, które jest w tytule dzisiejszej usługi. Napieranie. Uparcie, natarczywie dopominać się o coś lub mocno naciskać. W Bożym Słowie mamy przynajmniej kilku, może kilkunastu bohaterów, którzy właśnie charakteryzowali się taką oto postawą. I sobie tutaj napisałem coś takiego, że gdy możemy spojrzeć do Pisma Świętego i właśnie przeczytać tą charakterystyczną postawę w ich zachowaniu, to ja mam takie nieodparte wrażenie, że Bóg tak jakby momentami właśnie był trochę bardziej przychylny, takim natrętnym, nieustępliwym, a nawet nękającym go ludziom, którzy cechowali się pewnym uporem do dążenia do celu, którego miał dla nich. I to są ludzie, którzy charakteryzowali się właśnie tą nieustępliwością. Gdy być może inni mieli postawę taką, gdzie rezygnowali, to ci ludzie nieustannie napierali do przodu. I dzisiaj chciałbym wskazać nam trzy takie przykłady. Jeden przykład dotyczący kobiety z Bożego Słowa. Na początku jednak będziemy mówić o braciach Wesleyach. Jakoś bracia Wesleyowie mnie dotknęli. Nie wiem, czy przez to, że rozmawiałem z Mateuszem i właśnie mówił, że sobie zamówił Bożych Generałów Przebudzeniowców Roberta Liadroma. Ja już tą książkę przeczytałem dawno, ale stwierdziłem, że zerknę sobie do niej na nowo. I historia braci Wesleyów troszeczkę znowu mnie zaintrygowała. Chciałbym tutaj na początku powiedzieć, że z racji tego, że będę przytaczał kilka fragmentów z tej książki, będę po prostu czytał te fragmenty, bo nie jestem w stanie zacytować ich z pamięci. Skupię się na początku na Johnie Wesleyu. W wieku 21 lat, gdy skończył 21 lat, doświadczył punktu zwrotnego w swoim życiu. Tym punktem zwrotnym w jego życiu była książka, którą przeczytał, Tomasza z Kempis. I wtedy poszedł za doktryną całkowitego uświęcenia i świętości w każdej dziedzinie życia. Autor właśnie Bożych Generałów Przebudzeniowców, czyli Robert Liadron, w swojej książce pisze dalej o tym tak. Chociaż John pragnął w pełni dążyć do świętości, to jednak z powodu doktryn kalwinizmu była to zewnętrzna, legalistyczna świętość naznaczona ścisłym przestrzeganiem reguł i zasad moralnych. Była to religia w najgorszym słowa tego znaczeniu. Zewnętrzny pozór pobożności, dyscypliny, lecz pozbawiona przemiany wnętrza, prawdziwej przemiany serca. To tak trochę, wiecie, sprzecznie. Z jednej strony świętość, dążenie do uświęcenia, ale brakowało właśnie tego jednego bardzo ważnego elementu, czyli przemiany wnętrza, prawdziwej przemiany wnętrza i serca. I pomimo, iż bracia Wesleyowie nie byli jeszcze tymi, którzy właśnie świadomie doświadczyli tego i opowiedzieli się tym jasno, mając to przeświadczenie przez wiarę, że Jezus był tym, który dokonał dla nich odkupienia na krzyżu, to jednak dążyli do uświęcenia, do dobrych uczynków i prowadzili dobre, moralne życie z Bogiem. Nie chodzili w mocy Ducha Świętego, bo nie przeżyli jeszcze chrztu, ale nieustannie parli do przodu. Dlaczego? Bo obaj chcieli zdobyć ten wewnętrzny spokój, który już za jakiś czas miał przyjść. Czynili dobro, prowadzili święte życie, skupiali się ciągle na dobrych uczynkach, robili co mogli. John Wesley nauczał, pisał kazania. W pewnym momencie, gdy znaleźli się na studiach, chyba najpierw Charles był tym, który, nie pamiętam dokładnie, czy otworzył, czy był zaangażowany w pewną grupę studencką. Później zaprosił swojego brata i ta grupa studencka była nazywana przez innych studentów dość prześmiewczo, między innymi metodystami, molami biblijnymi lub świętym klubem. I chyba najczęściej utożsamiali się z tą nazwą święty klub. Można powiedzieć, że tworzyli taką chrześcijańską doktrynę świętości. Pościli w poniedziałki, pościli w piątki, co wieczór rozważali Biblię. Niektórzy zarzucali im formę wyższego kościelnego ascetyzmu. Ale ciągle idąc dalej, będąc nieustępliwym, napierając cały czas do przodu. Za niedługo będzie to ważne przeświadczenie, czyli takie osobiste spotkanie z Jezusem, które przeżyją obaj bracia Wesleyowie. Pod koniec studiów na Uniwersytecie John odbył rozmowę z pewnym odźwiernym i ona też mocno wpłynęła na jego życie. Ten człowiek miał tylko jedno ubranie i przez cały tydzień w zasadzie nie żywił się. On pił po prostu trochę wody. Ale jego życie i jego serce było przepełnione chwałą dla Boga. I to go bardzo nurtowało. John postanowił zadać mu jedno pytanie. Zapytał się, za co Pan właściwie dziękuje Bogu? Odpowiedź była bardzo mocna. Ten odźwierny powiedział tak. Dziękuję Mu za to, że dał mi życie i istnienie oraz serce, by Go kochać i pragnienie, by Mu służyć. Kiedy miał około ponad 30 lat, zaczął odkrywać w Biblii, czym jest zbawienie w dziejach apostolskich. Tak po prostu zaczął zwyczajnie badać temat zbawienia, to zjawisko. W jednym z listów jego brat Charles, który był młodszy, w końcu napisał bardzo dobre wieści, że osiągnął swój pokój z Bogiem. 21 maja 1738 roku Charles Wesley odnalazł wiarę i pewność swojego zbawienia. Co się dzieje dalej? 3 dni później, 24 maja, życie Johna również się odmieniło raz na zawsze. Ujmuję to w takich słowach. Wieczorem bardzo niechętnie poszedłem do siedziby towarzystwa Aldersgate, gdzie ktoś czytał przedmowę Lutra do listu do Rzymian. Około kwadransa przed 9, gdy opisywał on zmianę, jakiej Bóg dokonuje przez wiarę w Chrystusa, poczułem, że moje serce otacza dziwne ciepło. Poczułem, że zaufałem Chrystusowi i tylko w Chrystusie w kwestii zbawienia. I dana mi została pewność, że On zabrał moje grzechy, nawet moje, i wybawił mnie od zakonu grzechu i śmierci. W końcu doczekał się tego momentu, doczekał się tej chwili razem z bratem. Dzień później opisuje dalej stan, w jakim był. Gdy tylko się przebudziłem, Jezus, Mistrz, był w moim sercu i na moich ustach i odkryłem, że moja siła leży w skupieniu mego wzroku na Nim, a mej duszy w nieustannym czekaniu na Niego. Trochę lat zajęło im to poszukiwanie. W wieku ponad 30 lat. Są takie momenty, w którym Robert Liadrom, pisząc swoją książkę i opisując te pewne odczucia Johna Wesleya, one pokazują taką frustrację, że to jeszcze jest gdzieś nie to. Opieranie się na świętym życiu poprzez uczynki, poprzez post, poprzez inne takie dobre formy, ale w tym jeszcze gdzieś brakowało takiego kopa. Ale doczekali się, bo oni byli nieustępliwi. Napierali cały czas do przodu. Czy można powiedzieć, że ich dotychczasowe życie nie miało sensu i to, czego dokonali, i to, co robili w tamtym momencie, nie miało Bożego wpływu na ich otoczenie? Oczywiście, że miało. To było dobre i to było wspaniałe. Morawianie dali braciom Wesleyom klucz, którego ci potrzebowali do przemienienia ich narodu. Część z was, jeżeli o tym wiecie, właśnie oni wywarli jeden z takich większych wpływów, rozmawiając z Johnem podczas pewnego wydarzenia na statku. I chodziło tu właśnie o nowonarodzenie. O odrodzenie w Jezusie Chrystusie. Ci ludzie okazali właśnie tą postawę i pewną charakterystykę, gdzie na początku przytaczaliśmy definicję słowa napierać. Oni byli nieugięci. Dalej. Chciałbym poruszyć taki temat dotyczący apostoła Pawła. Wydaje mi się, że badając trochę listy, zwracając uwagę na to, jak je rozpoczyna, jak kończy, jak je buduje, na tą całą treść, jest to człowiek, który jest nieustępliwy w modlitwie. Możemy o tym dowiedzieć się między innymi z pierwszego listu z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału, wiersz 9. I apostoł Paweł pisze tak. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach. To jest to słowo, które zaczerpnąłem w tytule mej usługi, bo ono często przejawia się w sformułowaniach różnych apostoła Pawła właśnie w listach. Nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach. Dalej, do społeczności w Kolosach. Również pierwszy rozdział, wiersz 3. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was. I teraz fragment, który wszyscy znamy, bardzo krótki. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 17. Nieustannie się módlcie. Wierzę, że w tej dziedzinie apostoł Paweł był osobą, która nieustannie napierała. Jakiś czas temu przytaczałem tutaj fragment z Dziejów Apostolskich, w którym Sylas i Paweł zostali wtrąceni do więzienia. I wierzę, że tak jak mówiłem poprzednim razem, uwielbienie i modlitwa, wspaniały pakiet napierania na niebo, by doświadczyć cudu uwolnienia w więzieniu, który się wypełnił. W niesamowity sposób Bóg wtedy zaingerował. Chciałbym to połączyć z przykładem duchownego kościoła katolickiego. Później odniosę się do tego, dlaczego akurat ten przykład duchownego kościoła katolickiego. Tą historię opisuje ksiądz Łukasz Plata. O nim tak bardzo krótko, bo więcej nie potrzebujemy. Wykłada on teologię moralną na Kulu i prowadzi Ewangelii Bus.pl. Wiecie, powiem wam tak. Pierwszy raz, jak widziałem tą rolkę na Instagramie, no to byłem bardzo, bardzo poruszony. Rozpłakałem się, gdy usłyszałem to świadectwo księdza Łukasza. Mówi o pewnych wydarzeniach, które działy się przed świętami Wielkiej Nocy, w sobotę przed Niedzielą Palmową. Dostaje telefon o tym, że 18-letni Krystian wpadł pod rozpędzony samochód. Niestety nie uniknął tego uderzenia. Ten chłopak trafił do szpitala. Stan był bardzo poważny, krytyczny. Opuchlizna mózgu, 3 razy zatrzymana akcja serca. Lekarze powiedzieli, że nie ma szans na przeżycie tego młodego człowieka, bo obrażenia są tak duże i chodzi tutaj przede wszystkim o mózg. I ksiądz Łukasz opowiada dalej, że zadzwoniła do niego pewna kobieta, przedstawiając się, że jest matką chrzestną Krystiana. A zadzwoniła do niego z jednego względu, bo kiedyś poznała go na jakichś rekolekcjach w parafii, do której ona uczęszczała, i poprosiła go o to, aby razem zaczęli modlić się o uzdrowienie tego młodego chłopaka. Przeciwności. Co jest przeciwieństwem kłamstwa? Prawda. Co jest przeciwieństwem śmierci? Życie. Dotyka mnie to podejście, w jaki sposób zaczęli poruszać się po prostu w tej modlitwie. Ksiądz Łukasz mówi o tym, że widząc, czytając tą kartę historii pacjenta, to było tak pesymistyczne, że dosłownie ujmowane w kierunku po prostu śmierci. I oni postanowili, że będą ogłaszać w drugą stronę. Czyli będą ogłaszać życie nad tym chłopakiem. Ogłaszali życie nad tym chłopakiem, nad poszczególnymi częściami jego ciała, nad rękami, nad nogami, nad mózgiem. Modlili się cały czas. W środę również się modlili i dostają telefon. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o 6 rano Łukasz się wybudził. Przepraszam, Krystian się wybudził. Od razu, momentalnie chciał rozmawiać z księdzem, który się o niego modlił, bo dowiedział się o tym, że był ksiądz, który się o niego modlił, cała jakaś tam szersza grupa, która przez ten tydzień modliła się o niego. I ksiądz Łukasz opowiada o tym, że gdy wszedł tylko na oddział intensywnej terapii, i to było chyba we wtorek albo w środę, bo nie mógł po prostu przyjść szybciej, nie było takiej możliwości, to Krystian od samego początku powiedział mu: proszę księdza, doświadczyłem dotyku Bożej miłości. W momencie, w którym myślałem, że już umieram, że po prostu mnie nie będzie, czułem ból, było mi ciężko, dosłownie Jezus stanął koło mnie i powiedział mi: nie umrzesz. Nastąpił po prostu cud. Bóg wysłuchał modlitwy. Ten chłopak się obudził. I dlaczego o tym mówię? Bo często mamy problemy z tym, że próbujemy zamknąć potężnego, niesamowitego Boga, który porusza się w swój sposób, na Jego potrzeby, tutaj w głowie, odrzucając pewne formy i możliwości Jego działania. I Pismo nieraz nam o tym pokazuje. Jezus przyszedł do kogo? Do narodu żydowskiego. Ale oni Go odrzucili. Poganie niejednokrotnie się nawracali. Pismo o tym mówi. Wiecie, we fragmencie Księgi Izajasza w 45 rozdziale, 1 wierszu, możemy przeczytać o takiej ciekawej postaci. Znacie króla Cyrusa Wielkiego, który był królem Medów i Persów, odniósł wielkie zwycięstwo nad Babilonem. I patrzcie, co tam możemy przeczytać. Bóg wybrał Cyrusa, który jest nazwany pomazańcem i przedstawiany jest tak naprawdę jako typ Mesjasza. W Izajaszu 44:28 o Cyrusie możemy przeczytać: on jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę. Bóg porusza się jak chce, w sposób jaki chce. Używa ludzi tych, których chce. Manifestuje się na tych ludziach, których chce. I chciałbym wrócić do kontekstu napierania w modlitwie. Ci ludzie podjęli pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć może drastyczne środki, ale to, co mogli w tym momencie zrobić, to stanąć w nieugiętości, bo wiedzieli, że potrzebują Bożego cudu. I oni się tego uchwycili. I wierzę, że właśnie charakteryzowali się tym nieustannym napieraniem przez cały ten tydzień, modląc się o tego Krystiana, angażując wszystkich wokół, aby nastąpił Boży cud. I on nastąpił. W drugim liście do Tymoteusza, znowu Paweł w pierwszym rozdziale, trzecim wierszu, pisze takie słowa. Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach w nocy i we dnie. Nie wiem, czy bibliści, osoby, które się gdzieś tam zajmują różnymi kontekstami Bożego Słowa, czy jest w ogóle taka książka, która mogłaby nam powiedzieć, zdefiniować w jakichś przypuszczeniach, ile na podstawie tekstów, których autorem jest apostoł Paweł, ile on się tak naprawdę modlił. Bo te poszczególne fragmenty, a ja przytoczyłem ich tutaj 4 czy 5, to jest ich w chwili obecnej tutaj zawartych w mojej usłudze bardzo niewiele, ale jest ich znacznie więcej, wskazują na to, że Paweł był mężem modlitwy. Tak jak czytaliśmy fragment z listu do Tesaloniczan z 5 rozdziału. Nieustannie się módlcie, bez przestanku się módlcie. Nieustannie, czyli rób to cały czas. Nie zatrzymuj się w tym. Napieraj cały czas. Podoba mi się to jedno określenie z definicji tego słowa, czyli natarczywie dopominać się o coś. To jest fajne. Natarczywie dopominać się o coś. Stanąć przed Bogiem, natarczywie dopominając się u Niego o coś. O to, żeby zaingerował. O to, żeby zadziałał. O to, żeby po prostu się zamanifestował. O to, żeby przyszedł. Żeby widział. To gdzie jesteś, w jakim miejscu, w jakim czasie. Tak to jest, że gdy przygotowujemy się do usługi, to temat zaczyna konfrontować ciebie od środka. I zaczynasz przykładać to, z czym chcesz się dzielić, do twojego życia, w jakim miejscu w tym aspekcie możesz być. I gdy grałem jeszcze w piłkę, a grałem w piłkę no, ponad 10 lat w sumie, wiem, co to oznacza napierać do przodu, nieustannie. Konstruując od tyłu przez obronę pomocników, napastników, akcję za akcją, akcję za akcją, rozgrywając piłkę cały czas, dziesiątki, setki podań, do tyłu, do przodu, wrzutki, out, aby zrobić tą jedną akcję, w której zdobędziemy gola. Trener zawsze nam mówił i atakujemy do przodu, pamiętajcie, to i tamto, trzymamy się jakichś tam wytycznych założeń. Jedna bramka, więcej niż przeciwnik. Nieustannie napieraliśmy do przodu. Taki był cel. Ale niejednokrotnie byłem tą osobą ze względu na to, że grałem na obronie. Wiedziałem, jak to jest bronić się pod byciem nieustannym ostrzałem drużyny przeciwnej. Jak ciężko jest bronić bramki, żeby nie stracić gola. Napieranie. Pomyślałem sobie, że kiedyś właśnie było mi łatwiej. Grałem w piłkę, gdzieś to we mnie ciągle było. Żyłem piłką, przekładałem to może trochę bardziej na moje życie w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem i tak Pan Bóg zaczął się upominać o pewne aspekty modlitwy. Widzę, jak Paweł pisze do każdej poszczególnej społeczności, wymieniając osoby, modlę się o was we dnie, w nocy, za tamtych, tu wspominam, tamtego wspominam. I zadałem sobie pytanie, jak często napieram w intencji moich bliskich z naszej społeczności. Czy potrafię to robić? Czy poświęcam temu czas, aby być wstawiennikiem w modlitwie? Każdego dnia, dzień za dniem mogę sobie wybrać jakieś osoby, o które będę się modlił. Czy to robię? Czy to cechuje moje życie? Czy tak jak Paweł mógłbym napisać list do was, mówiąc, że wstawiam się za wami w tym momencie, w tym czasie, o tamtej porze, że nieustannie o was pamiętam w modlitwie. I nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Ale staram się bojować w tej przestrzeni, żeby być tą osobą, która będzie napierała w modlitwie. Bo jak wcześniej przytoczyłem ten fragment dotyczący wypadku Krystiana, przez modlitwę dzieją się niesamowite rzeczy w naszym życiu. Niejednokrotnie jestem przekonany, że każdy z nas doświadczył takiej modlitwy wstawienniczej, gdy w pewnym momencie, w pewnej sytuacji, w której byłeś, zobaczyłeś, że coś się zaczyna zmieniać i masz to poczucie, że ktoś musi się modlić o to, co się dzieje właśnie teraz. Do tego zachęcam. Idziemy dalej. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, wiersz 12. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Napieranie mi się łączy z gwałtownikami. Kiedyś słyszałem właśnie takie kazanie pewnego pastora, który mówił, że w napieraniu chodzi również o to, żeby zrozumieć to w kontekście czynności, która ma charakter stały. Po prostu stały. Z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień. On tam poszedł gdzieś tam mocno w końcówce, robiąc takie wyobrażenie nieba i ludzi, którzy się do niego dostali. I mówi, tam można było rozpoznać gwałtowników, którzy tam wskoczyli, wlecieli, wbiegli i tych, którzy się ledwo wczołgali. No to taka dygresja. Patrzę na prosty sposób praktyczny, jak to można zastosować. Nie wiem, jak długo mamy modlitwę poniedziałkową w naszej społeczności. Takiej wiedzy nie mam, nie pytałem się jeszcze pastora o to. Ale powiem wam szczerze, że obudziłem się dopiero, jeżeli chodzi o tą modlitwę, 4 lata temu. Chodzę na poniedziałkową modlitwę dopiero od 4 lat. Mam skończone 36 lat. Mogę się teraz utożsamić z Johnem Wesleyem i jego bratem, gdy w pewnym momencie osiągnęli coś bardzo ważnego dla nich. I czy moje dotychczasowe życie nie miało jakiegoś celu? Oczywiście miało cel. Ale gdy w pewnym momencie przyszło to przeświadczenie, że Bóg chce, abym brał udział w poniedziałkowej modlitwie Kościoła, dopiero zrozumiałem, jak to jest cenne. I są różne momenty, żeby tutaj dotrzeć. Trzeba czasem się wygimnastykować. Trzeba czasem z czegoś zrezygnować. Trzeba twardo i sztywno dosłownie trzymać się wytycznych, których sobie postawiłeś w sercu. Na początku myślałem, że uda mi się być na każdej modlitwie, ale już szybko zobaczyłem, że jest to nierealne. Też ze względu na naszą sytuację z małymi dzieciakami. Ale pomyślałem sobie, Panie, będę napierał na tyle, ile mogę. Staram się trzymać przynajmniej 2 modlitw w miesiącu. W tym miesiącu jestem zadowolony, bo udało mi się być 3 razy. I wiecie, to jest nieustannie cenny, błogosławiony czas. Bo modlitwa w społeczności, modlitwa Kościoła ma zupełnie inny wymiar niż modlitwa w komorze, w domu. Bo w domu są bodźce i przeciwności. Często mówisz do żony, idziesz do swojej komory, nie bierzesz telefonu, niczego, ale jednak się okazuje, że coś się tam dzieje i żona ci przeszkodzi. I teraz co tu zrobić? Zrezygnować z tego czasu, czy powiedzieć żonie, że jesteś faktycznie zamknięty i ciebie nie ma, potraktuj jakby mnie tutaj nie było, no ale jednak też masz małe dzieci, które czasem się przebudzą i trzeba działać. Dlatego zachęcam każdego z nas, abyśmy mogli przyjść i zaczerpnąć tego błogosławieństwa, bo wierzę, że to, co robimy, ma sens. To ma ogromny sens. I pomyślałem sobie tak, na naszej modlitwie są pewne osoby, które mają taki charakter napieraczy. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale są takie osoby. I pewne tempo, żywiołowość modlitwy, nawet ten czas modlitwy jest inny, gdy tych osób nie ma. Czasem tak się zdarza. Czasem brakuje takiej osoby, która gdzieś na początku rozkręca nas w modlitwie, tak bym powiedział. W taki dobry, pozytywny sposób. Nie mówię tutaj o jakimś wodzirejskim prowadzeniu modlitwy, ale to uosobienie danych osób sprawia, że człowiek tak jest zachęcony. Słyszy pewną modlitwę na głos, jedną, drugą, coraz głośniej i to mnie zachęca. To mnie też zachęca do tego, żeby czasem się pomodlić, żeby być troszeczkę bardziej otwartym, żeby być troszeczkę bardziej takim przeżyciowym, uzewnętrznić się w tej modlitwie. Czasem widzę na tej modlitwie właśnie momenty, że gdy jedna, druga, trzecia osoba zaczyna się podłączać, to w tym momencie i Kościół bardziej staje się żywy na tej modlitwie i razem dosłownie napieramy na to niebo w tym miejscu, w którym jesteśmy, ze względu na te rzeczy, po które tutaj przyszliśmy i robimy to razem, przybijając się do góry. I oczywiście forma modlitw jest różna i inna, ale wierzę, że takie rzeczy są też dla nas potrzebne. Kolejny fragment zawarty z Księgi Estery. Wcześniej mówiłem na samym początku, że to będzie kobieta, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Znamy całą historię. Jest to fragment z Księgi Estery z 4 rozdziału. W zasadzie chciałbym się skupić na wierszach od 13 do 15. Ja nie będę wszystkich wierszy czytał. Kontekst jest bardzo prosty i znany nam. Dochodzi do tego momentu, w którym Haman spiskuje i udaje mu się wywrzeć na królu Achaszweroszowi to, że podpisuje pewien dekret w Suzie i na mocy tego dekretu Haman może po prostu zgładzić cały naród izraelski. Wiersz 13. A Mordochaj odesłał go do niej z taką odpowiedzią. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Albo przeczytamy też jeszcze ten wiersz 14. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie. Skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie, a kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. I tu jest postawa Estery. To, jak ona wchodzi w ten czas. Co ona robi. Jak ona reaguje. Jak ona po prostu się zachowuje. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedzcie i nie pijcie przez 3 dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Na te słowa Mordochaj odszedł i we wszystkim postąpił tak, jak mu nakazała Estera. Mordochaj rzuca pewien cień związany z tym, że Estera została królową. Próbuje jej wskazać, że teraz widzisz, dlaczego Pan potrzebował ciebie. Bo w tym momencie ma dla ciebie zadanie. I od ciebie w tym momencie może zależeć naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o mój lud. Sytuacja była bardzo ciężka, bardzo trudna. Listy zostały wysłane do wszystkich prowincji. I Estera staje na wysokości zadania. Zbiera ekipę, daje wytyczne Mordochajowi. Zbierz wszystkich Żydów, których masz wokół siebie w Suzie. Pośćcie przez 3 dni, dzień i noc. Ja z moją służbą, z moją świtą będę robiła to samo. I dalej, to co jest najważniejsze, potem udam się do króla mimo tego, że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. To zginie próbując wypełnić Bożą wolę. I wiecie, że ta historia kończy się happy endem. Stawia się przed królem. Pomimo tego, że mogła stracić swoje życie. I tutaj sobie stwierdziłem, że przypomnę znowu, co oznacza napierać. Mocno nacisnąć na coś. Zaatakować. Ona przyszła nacisnąć na króla. Dzięki Bogu wyciągnął berło i została uniewinniona ze względu na to, co zrobiła przed królem, bo mogła przypłacić za to śmiercią. Posłuszeństwo w całym tym planie zaowocowało niesamowitą sytuacją. Wiecie później, że zorganizowała dwie uczty dla króla i dla Hamana i to, co wszystko zaplanował Haman, zostało zniweczone. On sam został powieszony na szubienicy, którą szykował dla Mordochaja. Niesamowity plan. Ale widzę tutaj tą nieustępliwość w dążeniu do Bożego celu. Ten Boży plan od początku do końca konsekwentnie realizowany przez tą kobietę. I zapisuje się na kartach historii Bożego Słowa właśnie w taki sposób. Jako kobieta odważna, w centrum Bożej woli, nieustępliwa ze względu na okoliczności, które były. Zwróćcie uwagę, że Mordochaj mówi do niej: jeżeli w tym momencie nie zainterweniujesz, nie zrobisz tego, nie myśl sobie, że Bóg nie znajdzie innego naczynia, aby uratować Żydów. Może to zrobić, nie musisz być to ty. I może będzie ci się wydawało, że będziesz bezpieczna i ocalejesz, ale on mówi, tak się nie stanie. Ona staje na wysokości zadania. Ta nieustępliwość w życiu niektórych bohaterów wiary Bożego Słowa powodowała, że byli w stanie postawić na szali swoje życie. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w takim miejscu i w takiej sytuacji, że postawiliście swoje życie za kogoś. Ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji. Nie wiem, jakbym się zachował. Estera była w stanie poświęcić swoje życie przed królem. Bóg to docenił. Bóg widział jej serce. Bóg widział jej posłuszeństwo. I dokonał naprawdę wielkich dzieł. Naród żydowski nie został zgładzony. Dalej. Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, wierszu 13 pisze tak. Czy nie jedno? Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Uparcie sięgam po to, co przede mną, zdążając do celu. Dlatego dla mnie apostoł Paweł był osobą, którą mogę scharakteryzować właśnie z tego względu, używając tego słowa, on nieustannie napierał. Boży cel w jego życiu był jasny, konkretny. On był konsekwentny i oparty w tym. Między innymi w dziele zwiastowania, rozpowszechniania Ewangelii na cały świat. Nie wiem, czy jakikolwiek inny człowiek jest w stanie porównać się z tymi osiągnięciami, które miał apostoł Paweł. Ile razy był w więzieniu? Ile razy groziła mu utrata życia? Ale zwróćcie uwagę, że on nieustannie szedł zawzięcie, zdeterminowany do przodu. Nie odpuszczał, pomimo tych okoliczności, pomimo tych sytuacji, gdzie nie raz, nie dwa, nie trzy było bardzo ciężko. Nam jest trochę trudniej, żyjąc w świecie, w którym żyjemy, w dobrobycie, który mamy, żeby cechować się taką postawą. Widzę to po sobie, że są momenty, w których czasem za łatwo i za szybko odpuszczam. I wierzę, że taką pożądaną cechą Bożych dzieci jest właśnie to, żeby nie odpuszczać, żeby konsekwentnie zmierzać do celu. Są jeszcze inne historie, innych osób, które moglibyśmy dzisiaj tutaj przytoczyć. Ja w zasadzie już podałem ostatnią historię, jeżeli chodzi o królową Esterę. Myślałem sobie o 3 mężczyznach wrzuconych do gorącego pieca. Znacie ich? Szadrach, Meszach i Abednego? oni kierowali się też pewną postawą. Dotykało mnie to, gdy tam rozmawiali, zostali zapytani o swoje czyny. Oni powiedzieli jasno, że wierzą, że ich Bóg może ich wyratować z miejsca i sytuacji, w której się znaleźli. To byli ludzie, którzy konsekwentnie zmierzali do celu, bez względu na okoliczności, sytuacje, w których się znaleźli. Ten piec o tym pokazuje i to, co się wydarzyło dalej. Mateusz mnie zachęcił jakiś czas temu, akurat mnie nie było na tym spotkaniu, dzielił się na spotkaniu dla mężczyzn chyba w takim temacie dotyczącym najważniejszych rycerzy króla Dawida, tak? Dobrze pamiętam? Tam jest taka trójka, szczególna trójka tych rycerzy, którzy właśnie zawierają wszystko to, o czym dzisiaj mówimy. To byli ludzie, którzy się nigdy nie cofali. Moglibyśmy wymieniać dalej kolejne osoby. Pomimo jakichś niepowodzeń życiowych Piotra, dla mnie jest to też osoba, która prze nieustannie do przodu. Więc wracając do tytułu mojej dzisiejszej usługi. Nieustannie napieraj do przodu. Z czym to jest związane? Z wytrwałością. Wierzę, że nam potrzeba cały czas wytrwałości, abyśmy konsekwentnie zmierzali do miejsca, do którego każdy z nas jest powołany, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, czyli do nieba. Nie wiem, jak długo tutaj będziemy żyć, ile Pan dla każdego z nas ma jeszcze tutaj czasu na tej ziemi, bo jesteśmy w różnym wieku, ale chciałbym powiedzieć, bez względu na wiek, wszyscy możemy przeć i napierać do przodu. Kaleb w pewnym wieku był gotowy wejść w posiadanie ziemi, która była mu przynależna. Stoczyć bitwy o tę ziemię. To nie był, że tak powiem, po naszemu młody synek. On również charakteryzował się postawą napierania. Chciał iść po swoje, to co Pan miał dla niego. Wytrwałości nam potrzeba. Jest to jeden z fragmentów Bożego Słowa. Bo czasem po prostu przestajemy biec. Czasem po prostu stajemy. Czasem po prostu zatrzymujemy się. I ponosimy tego konsekwencje. Napierać można we wszystkim. Właśnie w modlitwie, w uwielbieniu, w czytaniu Bożego Słowa. Ostatnio zmieniłem taktykę. Wiecie, czasem mam taki dylemat. Każdy inaczej do tego podchodzi. Są ludzie, którzy bardzo duży nacisk kładą na to, aby tą Biblię w rok przeczytać. Jest wiele planów czytania Bożego Słowa. W pewnym sensie czuję się taki nacisk na to. Starałem się dotychczas zawsze to robić. Miesiąc temu znowu byłem na spotkaniu z pewnym pastorem, który powiedział, że to nie jest główny cel dla niego na rok. Chodzi o to, żeby konsekwentnie iść do przodu, on tak powiedział, i zatrzymywać się w miejscach, w których jesteś poruszony, dotknięty. Czasem spędzam gdzieś trochę dłużej czasu i to powoduje, że nie skończę czytać Biblii przez cały rok. Ale wierzę, że musimy napierać w tym, bo to jest nasze życie, to jest coś, co dotyka ciebie i mnie. Zapraszam już zespół. Chciałbym, abyśmy się na koniec pomodlili. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który nas stworzył, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy być Twoimi dziećmi, Panie. Bez względu na to, Panie, w jakim miejscu jesteśmy naszego życia, Panie, wierzę, że potrzebujemy tej wytrwałości, potrzebujemy tej stałości, potrzebujemy tej zawziętości, Panie. A czasem potrzebujemy być jak ta kobieta, która uprzykrzała się właśnie temu sędziemu. I z tego względu on wziął ją pod swoją opiekę, Panie. Chcemy być takimi ludźmi, którzy w taki dobry, Boży sposób będą naciskać na Ciebie, Panie, żeby to coś od Ciebie wziąć, Panie. Żebyśmy byli gotowi, Panie, w każdej przestrzeni naszego życia iść cały czas sukcesywnie do przodu, Panie. A jeżeli czasem będzie brakowało sił, będzie zadyszka, Panie, to Ty do nas przychodź, Panie, dotykaj nas, posilaj, Panie, wzmacniaj, Panie, abyśmy byli stali i niezmienni w podążaniu do celu, do którego nas powołałeś, Panie, do spotkania z Tobą, Panie, ale również, Panie, abyśmy się skupiali na tej podróży, Panie, jak wiele masz dla nas, jak wiele możesz dokonać przez nas, Panie, bo Ty się manifestujesz przez swój Kościół, czyli Ty się manifestujesz przeze mnie i przez wszystkich tych ludzi, którzy tutaj są, Panie. Dopomóż, Panie, aby to wszystko uzewnętrzniało się w naszym życiu, Panie. Czasem chcielibyśmy, aby ta kultura, w której żyjemy, instant, powodowała, że będziemy widzieć efekty po tygodniu, po dwóch, po miesiącach. To jest dobre, to jest wspaniałe, tego doświadczamy, ale czasem, tak jak w przypadku Johna Wesleya i innych bohaterów, możemy widzieć efekty po latach, Panie. I z tego względu, Panie, nie pozwól nam się zatrzymać, Panie. Bądźmy tacy natarczywi i uparci, Panie, zmierzając do tego celu, Panie. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, Panie. Błogosławię Kościół, który zgromadził się w Twoim imieniu, Panie. Każdą osobę, która pojawiła się na tym miejscu, Panie. Ty znasz potrzeby każdej osoby i jest to miejsce, w którym Ty po prostu dotykasz, Panie. Ty działasz, Panie. Jesteś tym, który nas przenika, Panie. Działaj dalej, Panie. Podczas tego uwielbienia, podczas tego czasu, który jest jeszcze przed nami, Panie. Błogosławimy ten okres, Panie, w którym część z nas być może już wyjechała, część z nas będzie wyjeżdżać. To, co będziemy robić przez te 4 dni, Panie, aby nie przyćmiło tego, Panie, że najważniejszy jesteś Ty, Panie. Pamiętajmy również o Tobie, Panie, i o relacji z Tobą, Panie. Niech będzie Ci chwała i cześć, Panie. Amen.